Ewangelia Mateusza. Będziemy czytali z trzeciego rozdziału, pierwsze 12 wierszy. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, pierwsze 12 wierszy. Tak tutaj czytamy. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. A sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańczę i miód leśny. Wtedy wychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska i byli chrzczeni przezeń w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich: plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: ojca mamy Abrahama. Albowiem powiadam wam, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić, on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Czytamy tutaj o Janie Chrzcicielu i o tym, jak głosił nadejście czy nad zbliżanie się Bożego Królestwa. A przypominamy, że Ewangelię Mateusza teraz studiujemy tutaj na tych niedzielnych spotkaniach właśnie pod kątem Bożego Królestwa. Powiedzieliśmy, że Mateusz przedstawia Jezusa jako Mesjasza i Króla. I wzywa nas w swojej Ewangelii, żebyśmy my szukali tego Królestwa ponad wszystko inne w naszym życiu. W jaki sposób mamy szukać? Podążając za przykładem Króla, tego, który przyszedł na ten świat, zidentyfikował się z nami przez swoje narodzenie na tym świecie i pokazał przez wzór swojego życia, postępowania i nauki, w jaki sposób możemy tego Królestwa szukać. A co to jest to Królestwo? Powiedzieliśmy, że to Królestwo to jest swego rodzaju przywilej, tak? Czyli pewien stan, w którym my możemy być jako ludzie i w tym stanie mamy dostęp do wszystkich Bożych przywilejów, błogosławieństw, Bożej mocy. To jest ta obecność Boża, czy nasza obecność w Bożej bliskości. Nasze przebywanie w Bożej obecności, ten bezpośredni dostęp do Boga. Póki jesteśmy tutaj na ziemi, w naszych ciałach, to jest ten duchowy dostęp, tak? W tej duchowej rzeczywistości. Ale taka jest idea tego Bożego Królestwa. Bóg mówi: ty możesz żyć w tym moim duchowym królestwie. I twoim celem jako człowieka powinno być szukanie tego, czyli dążenie do tego ponad wszystko inne. I Mateusz pokazuje różne elementy tego królestwa, jeszcze zanim Pan Jezus rozpoczął swoją oficjalną działalność jako ten, który jest tego królestwa królem. To, co widzimy w tych 12 wierszach trzeciego rozdziału, można podsumować taką ogólną myślą, że Boże Królestwo ma być głoszone. To jest coś, co działalność Jana Chrzciciela nam jasno, wyraźnie pokazuje. Zobaczcie, że zanim jeszcze oficjalnie pojawił się Jezus Chrystus, bo on oczywiście w tym czasie był już na świecie, prawda? Urodzili mniej więcej w tym samym czasie, Jan Chrzciciel i Pan Jezus, ale oficjalnie jeszcze tak jakby on nie występował. Tak? Nikt go nie widział, nigdzie nie głosił, nie nauczał, nie miał uczniów. Więc zanim Pan Jezus się pojawił na scenie w Judei, już wystąpił Jan Chrzciciel i głosił, zwiastował nadejście Królestwa Bożego. To pokazuje, jak to jest ważne w Bożych oczach, że to Królestwo Boże ma być głoszone od samego początku i potem przez całą działalność Jezusa Chrystusa, cały czas, kiedy On był na ziemi, to Królestwo Boże było głoszone. Po prostu. Wysyłał apostołów, sam mówił o tym Królestwie, nauczał ludzi o tym Królestwie. Cały czas było głoszenie o Królestwie Bożym. I po odejściu Jezusa Chrystusa nadal. Bo apostoł Paweł, inni apostołowie w swoich listach mówią o Królestwie Bożym. Jak ono funkcjonuje, jakie są jego zasady i jak zostać obywatelami tego Królestwa. To jest Boży cel. I zawsze to był Boży cel, słuchajcie. W całej historii ludzkości, jakkolwiek, jakąkolwiek formę Królestwo Boże przyjmowało, ono miało być głoszone. Nigdy Bóg nie projektował swojego królestwa jako ekskluzywnego klubu, w którym ludzie mają się zamknąć i cieszyć się jego przywilejami. My mówiliśmy już przy okazji drugiego rozdziału, tam gdzie opisuje Mateusz narodzenie Jezusa Chrystusa, że Bóg dba o to, żeby jego królestwo było jakie? Widoczne. Pamiętacie może niektórzy, że ono miało być widoczne, tak? Pan Jezus uczynił, Bóg uczynił cały ten show dookoła narodzenia Jezusa Chrystusa, żeby pokazać wszystkim, że oto nadchodzi Król. Ale to nie miało być jednorazowe wydarzenie. Dalej Jan Chrzciciel, apostołowie, Pan Jezus, dalej kolejni ludzie aż do nas mają cały czas to samo zadanie. Głosić Królestwo Boże. Naród izraelski w czasach innego działania Boga z człowiekiem, w czasach Starego Testamentu, też miał to samo zadanie. Tak, naród izraelski był wybranym Bożym narodem spośród innych narodów, ale Bożym celem nie było stworzenie takiego idealnego narodu, żeby on się zamknął w sobie i po prostu, żeby mu tam dobrze było. Nie, naród izraelski miał być tym, który głosi prawdziwego Boga, innym narodom i inne narody miały patrzeć na naród izraelski i mówić, wow, ale oni mają fantastycznego Boga, ale oni mają świetne zasady, ale oni są pod niesamowitym prowadzeniem, ale oni są pod niesamowitą ochroną. Naród izraelski miał być tylko narzędziem głoszenia Bożego Królestwa. Jak mu to wychodziło, to już inna sprawa, ale taki był Boży cel. Bóg wyraźnie o tym w swoim słowie mówi w Starym Testamencie. Mówił Izraelitom, wy nie byliście jakimś szczególnym narodem. Ani niezbyt inteligentni, ani niemocni, ani niewaleczni. Nikim nie byli. Ktoś mi powiedział po poprzedniej części, że no, ale naród żydowski to oni się charakteryzują mądrością. Tak, teraz. Teraz się charakteryzują, bo to jest konsekwencja tego, że zostali przed tysiącami lat wybrani przez Boga, żyli w Bożych zasadach, jak żyli, tak żyli, ale jednak pod Bożymi zasadami, tak? Zamiast cuda niewidy jakieś wyprawiać, palić dzieci, jeść nie wiadomo co i wymyślać jakieś religie, byli od wieków pod wpływem Bożych zasad, słuchajcie. To, że teraz Żydzi charakteryzują się rzeczywiście, mówimy o statystyce, tak? Pewną mądrością, jak to się mówi, życiową, to jest konsekwencja tego, że oni są pod Bożą opieką jako naród, pod Bożym działaniem przez wieki. Ale w Starym Testamencie Bóg im wyraźnie mówi, wy żeście się niczym nie wyróżniali od innych narodów. Ja was wybrałem, żeby pokazać, co ja mogę zrobić z wami. To było Boży plan, to był Boży cel. Ale wracając do naszego tematu. Boże Królestwo ma być głoszone. Nigdy nie miało być ekskluzywnym klubem. I jeżeli jesteś w Bożym Królestwie, to zadanie spływa też i na ciebie. Ty masz głosić Boże Królestwo, ty masz głosić Jego zasady, ty masz zwiastować to Boże Królestwo ludziom. Czasami czyniąc to ustnie, czasami po prostu przez naszą postawę, jako obywatel tego Królestwa, masz zachowywać się tak, żeby ludzie dookoła widzieli, że ty jesteś częścią jakiegoś, czegoś dziwnego, tak? Boże Królestwo ma być głoszone. To jest Boża zasada już na wstępie, zanim Pan Jezus rozpoczął swoją działalność. I dwie rzeczy, to ta służba Jana Chrzciciela pokazuje nam bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o to głoszenie tego królestwa. Chciałbym, żebyście zobaczyli to tutaj w tym fragmencie. Trochę się będziemy posiłkować też fragmentami z innych miejsc, gdzie Jan Chrzciciel jest wspominany. Ale przede wszystkim pierwsza rzecz to to, co jest podstawową treścią tego zwiastowania Bożego Królestwa. Co jest fundamentalną treścią głoszenia o Bożym Królestwie. Czytaliśmy o tym w drugim wierszu, trzeciego rozdziału. Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Innymi słowy, Jan Chrzciciel mówi, ludzie, zbliża się Boże Królestwo. Z powodu tego, że ono się zbliża, wy macie się co? Upamiętać. Pokutować. Dokładnie. Tam jest to dość znane w chrześcijańskich kręgach greckie słowo, tu jest czasownik, tak? Metanoeo, od tego pochodzi rzeczownik metanoia. Dosłownie oznacza zmianę umysłu, tak? Inny umysł. Tam jest to, to jest słowo pochodzące od idei umysłu. Chodzi po prostu o inne spojrzenie na jakąś sprawę. O zmianę spojrzenia na jakąś sprawę. I to jest podstawowa treść głoszenia o królestwie. Jan Chrzciciel nie wołał do ludzi, słuchajcie, Królestwo Boże się przybliżyło. Super będzie. Wreszcie będziemy się cieszyć Bożymi błogosławieństwami. Słuchajcie, wreszcie ktoś się nami zajmie. Ten Mesjasz przychodzi. Radujcie się. Czy to są złe rzeczy? Boże błogosławieństwa, radość? Nie. Ale widzimy, że jego podstawową treścią głoszenia odnośnie Bożego Królestwa, które miało nadejść, które nadchodziło, było upamiętaj się. Zmień się, mówiąc prostym naszym dzisiejszym językiem. Zmień się. I to trafiało do ludzi, bo w Ewangelii Łukasza, w analogicznym fragmencie, tam gdzie czytamy w trzecim rozdziale o tym głoszeniu Jana Chrzciciela, tam są różne grupy, pewnie pamiętacie, różne grupy społeczne, czy zawodowe nawet, które przychodziły, tam żołnierze, pamiętacie, celnicy. I pamiętacie, że oni po tym głoszeniu, upamiętajcie się, zadawali pewne pytanie. Ktoś pamięta? Co? Jakie pytanie? Co mamy czynić? Co mamy robić? I odpowiedź Jana była, tam są konkretne przykłady, nie róbcie tego, co dotąd robicie, róbcie coś innego, tak? W przypadku żołnierzy poprzestawajcie na swoim żołdzie, nie wymuszajcie nic ponadto, pobierajcie tyle, ile trzeba, nie bierzcie. Ludzie rozumieli to poselstwo, że Jan głosił po prostu konieczność zmiany w życiu. Wy musicie się zmienić. Upamiętajcie się. Upamiętajcie się. I ludzie, którzy przyjmowali to poselstwo, którzy identyfikowali się z tym, którzy mówili, tak, Janie, ja chcę się zmienić, dawali się ochrzcić. Tutaj tak trochę na marginesie, bo to nie jest tutaj temat główny, ale warto zaznaczyć, że ten chrzest, którym chrzcił Jan, to nie był ten chrzest, który my teraz praktykujemy. Znaczy forma mogła być podobna, no bo tam był Jordan, więc pewnie się jakoś tam zanurzali w tym Jordanie czy co, ale idea tego chrztu była inna. Chociaż podstawowa idea chrztu zawsze jest taka sama, jest jedna. Kiedy mówimy, że ktoś się chrzci, to tak jakbyśmy mówili, że identyfikuje się z czymś. Tak? Chrzest oznacza identyfikację się z czymś albo z kimś. Z jakąś ideą, z jakąś religią, z jakąś nauką. Jeżeli ktoś zmienia religię, to często mówi się, że się ochrzcił, tak? Albo przechrzcił się. W sensie zidentyfikował się z czymś innym niż dotąd. I taka jest podstawowa, i taka była nawet w pogańskich religiach, podstawowa idea chrztu. Jeżeli ktoś się chrzcił, to tak jakby pokazywał wszystkim, ja się identyfikuję z tym czymś. Czy to myśl, czy jakaś idea, czy ruch, czy osoba. Chrzczę się, tak? I w przypadku Jana Chrzciciela Ten chrzest oznaczał, że ludzie identyfikowali się z tym, co on głosił. On mówi, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Niebios. I ludzie mówili, okej, ja się chcę upamiętać, bo się Królestwo Niebios przybliżyło, więc się chrzczę. Tak? My chrzcimy się jako znak identyfikacji z dziełem Jezusa Chrystusa. Z Jego śmiercią, zmartwychwstaniem, z tym wejściem w nowe przymierze. Więc to warto pamiętać, że to był inny chrzest. Inny chrzest, po prostu identyfikacja. Chodziło o inną identyfikację w przypadku Jana, inną identyfikację w przypadku tego chrztu, o którym mówi Pan Jezus, choćby pod koniec Ewangelii Mateusza, tak? Idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. To już jest jakby inna idea. Chociaż podstawowa idea jest taka sama jako chrztu. No i ci ludzie się chrzcili, ponieważ przyjmowali to, że to wezwanie trafia do ich serca, że oni rozumieją, że się muszą nawrócić. Oni rozumieli, że to jest coś, co było do nich. Jan nie wybierał, Jan nie mówił, słuchajcie, ci z was, którzy się czują źle w swoim życiu, upamiętajcie się. Ci z was, którzy są gorsi od innych, upamiętajcie się. Ci z was, którzy czują, że potrzebują zmiany, zmieńcie się. Nie, on po prostu, mówiąc wprost, rąbał wszystkim prosto, upamiętajcie się. Dlaczego? Bo wszyscy potrzebują pamiętania. Dlaczego? Bo przybliża się Królestwo Boże, które jest święte. Nie raz o tym mówiliśmy, ale to powinna być cały czas rzecz, której jesteśmy świadomi. Nasza grzeszna natura w konfrontacji z Bożą świętością nie ma szans. Jesteśmy skazani na zniszczenie. Po prostu. A Boże Królestwo jest święte. Boża obecność jest święta. I Jan mówi, słuchajcie, zbliża się coś, co jest święte. Nadchodzi coś, co jest doskonałe. Więc wy po prostu musicie się upamiętać. Każdy z was. I to jest, moi drodzy, podstawowa idea, którą powinniśmy przekazywać ludziom, kiedy im mówimy o Królestwie Niebios. Ja wiem, że to jest trudne. To jest trudne, bo no my byśmy chcieli zachęcić ludzi, tak? Do przyjścia do Jezusa Chrystusa. Żeby oni poznali Jezusa Chrystusa. Żeby zainteresowali się Jego zbawieniem. A no raczej nie trzeba kończyć psychologii, żeby wiedzieć, że trudno jest kogoś zachęcić, jeżeli mu się mówi, robisz źle. Jesteś w błędzie. Idziesz do piekła. No to nie jest zbyt zachęcający początek. Ale Jan tak głosił. On nie zaczynał od tego, że przyjdzie Mesjasz, który rozwiąże twoje problemy, który nas uwolni, który da nam nowe życie, który da nam radość, da nam sens w życiu. Nie, on mówił, upamiętajcie się, bo od tego się musi zacząć. Po prostu. Musi wejście do Bożego Królestwa być oparte na zmianie. I co więcej, nie tylko wejście, ale funkcjonowanie w Bożym Królestwie też jest oparte na zmianie. To słowo, które jest tutaj użyte, jest używane dalej w Nowym Testamencie w kontekście ludzi wierzących. W drugim liście do Koryntian w 7 rozdziale jest taki fragment, gdzie Paweł mówi o zasmuceniu. Pewnie niektórzy z was pamiętają, jak nie, to sobie warto przeczytać 2 Koryntian, 7 rozdział. Tam, gdzie Paweł mówi, że jest smutek światowy i smutek taki Boży, tak? I Paweł mówi, że nawet cieszy się, jeżeli byliście zasmuceni, jeśli to było ku upamiętaniu. I pisze w kontekście ludzi wierzących, w kontekście zboru. Znowu, chodzi o zmianę. Cały czas, jak jesteś w Bożym Królestwie, konieczna jest w twoim życiu zmiana. Ta zmiana musi być, dlatego że my cały czas jesteśmy konfrontowani z tym świętym, doskonałym Bożym Królestwem. I jeżeli podchodzimy na serio do życia z Bogiem, to ta zmiana powinna w życiu naszym być obecna. I powinniśmy, też to już było mówione nieraz, ale powinniśmy patrzeć wstecz na nasze życie, nie na 50 lat, 30, 40, dobrze, okej, okay, tyle też można, ale bliżej, tak? Miesiąc, dwa, rok i zadawać sobie pytanie, czy coś się w moim życiu zmieniło? W pozytywnym sensie oczywiście, bo w negatywnym nie powinno się w ogóle zmieniać, ale w pozytywnym sensie, czy jest zmiana? Bo jeśli jestem w Bożym Królestwie, to ono wymaga zmiany. Ono wymaga zmiany, ono wymaga tego, żeby to, co jest grzeszne w naszym życiu, co jest niewłaściwe, było usuwane. Cały czas, kolejne rzeczy. I Bóg pokazuje kolejne rzeczy. I następną rzecz, i następną rzecz, i następną. Nigdy nie wolno ci dojść do punktu, kiedy sobie myślisz, ja już nic nie muszę w moim życiu zmienić. I jeżeli będziesz czytał Biblię, to nigdy nie dojdzie do takiego punktu, bo ta Biblia ciągle cię konfrontuje z nowymi rzeczami. Ciągle widzisz rzeczy, w których twoje myślenie musi się zmienić, o których może nie myślałeś wcześniej przez 30 lat czytając tą Biblię, a teraz Bóg ci pokazuje, że jednak musisz zmienić. Upamiętajcie się. Cały czas upamiętujcie się, jeśli chodzi o nas, którzy już jesteśmy w tym królestwie. Nie ma w Bożym Królestwie tolerancji dla grzechu. Jezus Chrystus nie umarł po to, żeby Boży lud mógł teraz tolerować grzech. On umarł po to, żeby pokonać grzech. To jest wielka różnica. Plan Boży na krzyżu Golgoty zrealizowany nie służył temu, żebyśmy my mogli się prześlizgnąć z grzechem do Bożego Królestwa. Służył temu, żeby ten grzech został pokonany. I w Bożym Królestwie dla Bożych dzieci Boża moc przez Ducha Świętego jest dostępna nie po to, żebyśmy mogli prześlizgnąć się z grzechem, ale po to, żebyśmy mogli ten grzech pokonać. Czyli w praktyce na tym polega zmiana właśnie. Upamiętanie, pokonanie kolejnych złych rzeczy, które Bóg nam pokazuje, a każdemu pokazuje. Więc to było podstawowa treść Bożego głoszenia. I ona miała sens, słuchajcie, bo kiedy patrzymy dalej, co Jan Chrzciciel tutaj głosił, kiedy ujrzał tych faryzeuszów i saduceuszów od siódmego wiersza. Zobaczmy, przeczytajmy te wiersze jeszcze raz. Od siódmego wiersza. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie drzewo, więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja, jemu nie jestem godzien ni sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wijadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Tu jest bardzo mocny język. Plemię żmijowe, Boży gniew, siekiera, oddzieli, sąd, ogień. Bo Boże Królestwo to nie jest, ono nie jest w szarych kolorach, słuchajcie. Boże Królestwo jest święte. Tam nie ma szarości. Tam jest jasność, czystość, doskonałość, perfekcja, bo to jest Boże Królestwo. I wchodząc do Niego i mając udział w Nim, my musimy do tych standardów po prostu dążyć. Oczywiście wiemy, że to jest niemożliwe absolutnie dla żadnego człowieka i to, że my możemy być w Bożym Królestwie, to jest tylko dzięki ofierze Jezusa Chrystusa i Jego sprawiedliwości, tak? On dał tą swoją sprawiedliwość nam, którzy wierzymy w Jego ofiarę i my dlatego w ogóle możemy znaleźć się jako obywatele tego Królestwa i jako Boże dzieci w Nim, ale to nas nie zwalnia od tego, żebyśmy my w tym procesie zmiany cały czas uczestniczyli. Dlatego mamy te fragmenty w Nowym Testamencie. Starajcie się usilnie, tak? Baczcie, jak macie postępować. Oczyszczajcie się. Trwajcie w tym. Uciekajcie od tego. Bo jest zmiana. Bo to są Boże zasady. Bo to jest Boży gniew. Bo nic, co ludzkie, przed tym cię nie ochroni. Tak jak tutaj mówili, my jesteśmy od Abrahama, tak? O, ojca mamy Abrahama. Jan od razu mówi, przestańcie o tym mówić. To w ogóle nie ma sensu. To nie ma żadnego znaczenia, czy macie ojca Abrahama, czy Izaaka, czy innego Jakuba. Jesteście pod Bożym gniewem. Siekiera już jest przyłożona. On będzie oddzielał. On będzie czyścił. A Jego zasady są święte. Więc w świetle takiego królestwa inne poselstwo nie ma sensu. Gdyby Jan mówił, będzie super, będzie fajnie, Królestwo Boże nadchodzi, a potem ci biedni ludzie stanęliby przed osobą sędziego, króla Jezusa Chrystusa i zostali wszyscy uznani za plewy. To co z tego, żeby usłyszeli coś miłego od Jana? Dlatego Jan nie miał sensu głosić niczego innego i nie widział sensu w głoszeniu niczego innego i dlatego głosił to, co powinno być głoszone. Upamiętajcie się, bo idzie ten, który oddzieli pszenicę od plew. Więc pierwsza rzecz, którą tu widzimy, potężne poselstwo, słuchajcie, bardzo jasno, wyraźnie przedstawiające, co jest fundamentem głoszenia Królestwa. Upamiętaj się. Tak, oczywiście Królestwo to jest wiele innych rzeczy, które przychodzą później, ale to był wstęp, pamiętajcie, to jest ten czas wstępu jeszcze tutaj. Zanim się pojawił Król. Już ludzie musieli sobie wyrabiać to myślenie. Moje życie nie jest przygotowane na spotkanie króla. Nie jest przygotowane na spotkanie tego, który ma chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Ja muszę się upamiętać, ja muszę się zmienić. To jest poselstwo i ono jest nadal aktualne dzisiaj dla tych, którzy chcą przychodzić, chcą przyjść do Bożego Królestwa. Druga rzecz, którą ten fragment pokazuje, to jest osoba tego, który zwiastuje. Tutaj przede wszystkim taką bardzo niesamowitą myślą jest to, że Bóg w ogóle używa ludzi, żeby oni zwiastowali. Kiedy patrzymy na tą historię, i ja jeszcze raz zachęcam, żeby patrzeć pod tym kątem na wiele fragmentów Biblii, to trzeba by zadać sobie takie właśnie pytanie, czy Bóg potrzebował Jana, żeby on zrobił reklamę Jezusowi Chrystusowi? No tak na serio. Nie. Absolutnie nie. Skąd wiemy, że nie potrzebował? Kiedy Pan Jezus już się pojawił na tej scenie publicznej, kiedy zaczął nauczać i krążyć tam po tej okolicy Judei, to co się zaczęło dziać bardzo szybko? Między ludźmi, którzy przychodzili do Jezusa, a ludźmi, którzy przychodzili do Jana Chrzciciela. Zaczęło tam nawet iskrzyć. Dlaczego? Bo co? Uczniowie, tak. A w ogóle ludzie zaczęli chodzić po prostu za Jezusem, tak? I nawet uczniowie Jana mieli tutaj właśnie jakieś te, no słuchaj, no wszyscy idą za nim, ty go tu zareklamowałeś, a teraz wszyscy za nim idą. No oczywiście Jan miał tutaj no, doskonałe podejście, on powiedział wyraźnie, tak? On już to mówił, tak? Że ja nie jestem godzien mu nosić sandałów, wiązać sandałów. Powiedział, on musi wzrastać, ja muszę stawać się mniejszy. On miał świetne spojrzenie na to, ale to pokazuje, że Pan Jezus po prostu mógł przyjść, pojawić się w tych okolicach i po krótszym czy dłuższym czasie, no słowo krótszy, dłuższy jest bardzo względne, bo dla nas krótszy to jest pół godziny, tak? Dla nich to mogło być parę tygodni. My dzisiaj jak po pół godzinie ktoś coś się mówi, nie wiesz, nie słyszałeś, przecież wszyscy o tym mówią, tak? Wszędzie wyskakuje w komórkach wiadomość, to się stało, tak? Pół godziny to już jest epoka, dla nich to mogło być parę tygodni, ale prawie natychmiast wszyscy by wiedzieli, że oto się pojawił ktoś, kto dokonuje cudów, kto naucza z mocą. Szczerze, reklama Jana Chrzciciela nie była wcale potrzebna. Też głosił Pan Jezus przecież Królestwo Boże. Też Jego uczniowie krążyli, potem wysyłani po tych wioskach i głosili to samo poselstwo. Ale Bóg pokazuje tutaj, że On chce używać ludzi. On chce używać tych, którzy są grzeszni, niedoskonali, bo Jan nie był doskonały, nawet w Biblii mamy opisane momenty jego zwątpienia. Bóg chciał go użyć. To jest niesamowite, że użył człowieka, żeby przygotował drogę dla króla. Oczywiście to był też pewien obraz, którego używa Mateusz tutaj, bo taki był zwyczaj w tamtych czasach, że jeżeli król miał się gdzieś udać, to najpierw szła ta ekipa techniczna, możemy powiedzieć, tak? I oni nawet prostowali te drogi tak fizycznie, tak? Żeby te karety królewskie tak ładnie, gładko szły. No, dzisiaj to samo się dzieje, prawda? W wojsku to się maluje tam na zielono trawniki, bo krawężniki to zawsze białe powinny być, tak? Co zresztą jest charakterystyką nie tylko naszego wojska, bo kiedyś rozmawiałem z jednym Amerykaninem, który na Alasce stacjonował, to tam dla odmiany skały malowali na szaro. Tam trawy mało, tam skały, więc... Mówił serio, mówi, słuchaj. Ja mówię, wygłupiasz się. Nie, mówi. Generał miał przyjechać, farba szara, skały się malowało, kamienie na szaro. Także wojsko jest wszędzie, to jest to samo. Więc po prostu to samo się robi, tak? Jak ma jakiś dygnitarz przejechać ulicami, to wszystko się ogranicza ładnie tu tego, żeby miał gładki przejazd. Więc jest to pewien obraz. Oto nadjeżdża król, jest ktoś, kto, jak tutaj w trzecim wierszu czytamy, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. To było zapowiedziane, to był obraz dla ludzi, że oto jest ktoś, kogo warto zapowiedzieć. Ale że człowiek ma to zwiastować. Że człowiek ma coś takiego czynić, kiedy przychodzi Bóg. I wiecie, Jan nie był osobą, za którą my byśmy się w pozytywnym sensie oglądali i pragnęli się zamienić miejscami z nim. Tutaj czytamy, że w czwartym wierszu sam Jan miał odzienie z sierści wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich, za pokarm miał szarańcze i miód leśny. No nie wiemy dokładnie, jakie te standardy były w tamtych czasach, ale raczej to było poniżej standardów. Raczej miód, znaczy mnie to w ogóle, nawet miód nie leży, tak? Ale powiedzmy sobie, że miód raczej jest uznawany za coś dobrego. No ale szarańcza to już raczej niekoniecznie. Chociaż jedzą. Jedzą szarańcze dzisiaj, w dzisiejszych czasach też się je. Podobno źródło białka bardzo dobre. No ale... Tak, sierść wielbłądzia, pas skórzany, raczej się kojarzył z jakimś takim dziwakiem, tak? Chodzi po pustyni, coś tam woła, odziany w skóry, je co złapie, albo wygrzebie z dziupli gdzieś tam. No, niekoniecznie. Sam Pan Jezus, kiedy potem mówił o Janie Chrzcicielu, mówił, co żeście wyszli oglądać? Kogo? Tak? Człowieka w miękkie szaty odzianego? Mówi, nie, ci co w miękkie szaty, to oni w pałacach mieszkają. Pan Jezus wyraźny kontrast uczynił, że Jan nie był osobą, nie był z tych celebrytów, tak? Za którymi by paparazzi latali, prawda, oni tutaj, o. Każdy by chciał być jak oni. Był przeciętny, nawet poniżej przeciętny, jeśli chodzi o swoje życie. Nie był nikim szczególnym, ale miał poselstwo. I je wykonał. Zwiastował. Miał zadanie, miał pracę do wykonania i on po prostu zrobił. Czy według swojej mocy? Nie, bo wiemy, że był jedną z tych osób, wyjątkowych osób, które zostały napełnione Duchem Świętym jeszcze przed narodzeniem. Bóg wyraźnie zaznacza, że Jan to czynił, będąc pod mocą, pod wpływem, korzystając z mocy Ducha Świętego. Ale po prostu wykonał swoje zadanie. Nie będąc nikim szczególnym, nikim wybitnym, nikim godnym pozazdroszczenia, jeśli chodzi o pozycję. A jednak, tak jak czytamy tutaj w piątym wierszu, cała Jerozolima wychodziła do niego, cała Judea, cała okolica nadjordańska. Setki, tysiące ludzi przychodziło. A to nie było jak dzisiaj, że się wsiądzie w samochód albo w inne pendolino i chwila, moment i się jest 200 kilometrów. Wiemy, że to był problem w tamtych czasach. Nawet jak do Pana Jezusa przychodzili, to był problem, tak? Bo nagle tłumy, parę tysięcy osób, nie mają co jeść, ale przychodzili, bo miał Bożą moc. I tak samo jak poselstwo Jana, to podstawowe poselstwo odnośnie Królestwa powinno być dla nas wzorem, kiedy my rozmawiamy z ludźmi. Tak, mówmy im o błogosławieństwie Królestwa, o błogosławieństwie tego, że jest się Bożym dzieckiem, ale pamiętajmy, że podstawą jest to, musisz się upamiętać. Musisz się zmienić. Tak samo Jan jako osoba powinna być dla nas wzorem i kiedy patrzymy dalej na Nowy Testament, to rzeczywiście tak było. Pamiętacie, że Paweł pisał do wierzących i mówi, niewielu jest wśród was wysokiego rodu, mądrych, tak, znaczących według tego świata, ale Bóg wybrał to, co niskie, to, co pogardzane, żeby zawstydzić to, co wysokie, to, co było czymś. Dzisiaj jest tak samo. My tak jak jesteśmy tu w zborze, czy w większości innych zborów, oczywiście to jest różnie w zależności jak, gdzie ten zbór jest. Tak? Jeżeli to jest zbór, nie wiem, w jakiejś bardzo bogatej dzielnicy, gdzieś tam Hollywood czy coś, no to pewnie tam można spotkać i ludzi znaczących w tych zborach, tak? Czy bogatych, ale przeciętnie, statystycznie ludzie wierzący nie są takimi, że ludzie chcieliby do nich iść, bo oni stanowią jakąś grupę celebrytów czy coś tam. Ale każdy z nas ma Bożego Ducha. Każdy z nas ma Boży plan. Każdy z nas ma jakieś zadanie do wykonania. I tym podstawowym zadaniem jest po prostu głosić Królestwo Boże. Już nie nadejście tego Królestwa, ale obecność tego Królestwa. I powinieneś w swoim życiu po prostu tak postępować, tak żyć, tak mówić, takie decyzje podejmować, żeby ludzie obok widzieli, że ty należysz do czegoś dziwnego, bo ty jesteś Bożym dzieckiem, jesteś obywatelem tego królestwa i masz głosić. Upamiętajcie się, zmieńcie się, bo jest Królestwo Boże. A jego król przyjdzie znów i będzie sądził i staniesz przed jego obliczem i zdasz sprawę ze swojego życia. A on nie ma względu na to, kim ty jesteś, kogo jesteś dzieckiem, z jakiej rodziny pochodzisz, w jakiej religii się wychowałeś. On będzie sądził według swoich zasad i rozdzielał według swoich zasad. Czasami trzeba to powiedzieć, czasami nic nie trzeba mówić. Jeżeli po prostu będziesz zachowywał postawę taką, jaką powinieneś zachowywać jako obywatel tego królestwa, już inni ludzie będą widzieli, że oni coś muszą w swoim życiu zmienić. Bo ty jesteś w porządku, a oni nie. Bo ty podejmujesz słuszne decyzje, a oni nie. Mogą ci nigdy tego nie przyznać, mogą nigdy ci o tym nie powiedzieć, ale ty powinieneś, jak Jan Chrzciciel, głosić Boże Królestwo. Więc, bracia i siostry, to, czego powinniśmy nauczyć się tutaj z tego ciągle jeszcze wstępnego okresu, jeśli chodzi o naukę o Królestwie w Ewangelii Mateusza, bo przypominam, Pan Jezus ciągle się jeszcze nie pojawił na scenie, jako ktoś, kto działa i uczy. To, że Boże Królestwo ma być głoszone. Bóg dba o to, żeby ono było widoczne. Ty też oczywiście według Bożej mocy masz dbać o to, żeby było głoszone. I tak jak Jan Chrzciciel, który nie był nikim szczególnym, ale był pod prowadzeniem Ducha Świętego, korzystał z jego mocy, miał Boży plan dla swojego życia, dokładnie tak samo ty. Masz głosić Boże Królestwo. Masz głosić Bożą obecność. I u fundamentu tego głoszenia powinno być to, co było treścią głoszenia Jana. Upamiętaj się. Zmień się. Po prostu zmień to, co jest niewłaściwe, bo zbliża się Królestwo Niebios. I tak naprawdę to nie jesteśmy w innej pozycji niż Jan, bo ono się zbliża w sensie sądu też. Cały czas. I czy ktoś uzna to królestwo tu na ziemi, czy nie uzna, będzie musiał przed tym królem stanąć. Bo on jest królem. I kiedyś jego królestwo obejmie całą ziemię. Tak jak mamy proroctwa w księdze Izajasza na przykład właśnie o sprawiedliwych rządach Jezusa na całej ziemi, to królestwo kiedyś nadejdzie. Każde kolano się przed nim ugnie, każdy język wyzna, że on jest Panem. Więc upamiętaj się, zmień się, bo to królestwo jest święte. I żyjmy tak, żeby ta zmiana była widoczna w naszym życiu, tak? Że my nie tylko głosimy, ale też i zmieniamy się. Nie jesteśmy doskonali, ale jesteśmy w procesie zmian, w procesie uświęcenia, upodobniania się do Niego. Amen.